zdobyć Awdijówkę do 14 grudnia, kiedy będzie ogłoszono, że Putin idzie na, oficjalnie już idzie na, kandyduje, tak powiem, na prezydenta Rosji. Jasne, że on zostanie tym prezydentem, ale dlatego, żeby on miał dobre sobie nowości, to teraz Rosjanie robią wszystko, żeby okupować Awdijówkę, a jeżeli nie okupować, to chociażby wziąć ją w kleszcze całkowicie. Tego teraz nie pozwalamy wrogowi, ale jego jest po prostu naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego na południowym odcinku fronta, tam gdzie jeszcze kilka miesięcy temu próbowaliśmy atakować w kierunku Tokmaka i Mariupola, teraz nie atakujemy. To pozwala teraz wrogowi przegrupować się i cięć tych sił, które on tam miał, teraz rzucić na inne odcinki frontu, mianowicie pod Awdijówkę, pod Limań, gdzie teraz też widzimy, że wróg zaktywizował swoje działanie zaciepne. I tam widać, że wróg też atakuje za ostatnich kilka dni. Nieustannie są ataki w kierunku Lymania i Kupiańska. Kupiańska na razie nie tak dużo atakują, ale Limań atakują na pełną skalę. No, ale zrobić z naszym przysiłkiem na lewym brzegu Chersońszczyzny na razie wrogowi nic nie udaje się.
Pewno z napięciem czekali Ukraińcy i czekałeś na informacje ze Stanów Zjednoczonych, czy ta kolejna transza pomocy, dużej pomocy amerykańskiej będzie dla Ukrainy dostępna. Na razie okazało się, że nie. Wczoraj apel prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, żeby jednak Senat i Kongres zdecydowały się na taką pomoc. Jak to jest odbierane przez media, przez polityków i przez ludzi na Ukrainie?
Tak, jak najbardziej. My w naszych mediach piszą o tym dużo. Piszą o tym, że oprócz wojskowej pomocy, która jest najważniejsza w tej chwili dla nas, to my możemy też nie otrzymać i pomoc finansową, która jest też równie bardzo potrzebna dla Ukrainy. W ogóle w przyszłym roku Ukraina potrzebuje od swoich partnerów zachodnich 41 miliard, przepraszam, dolarów. Jest niebezpieczeństwo tego, że my nie dostaniemy te pieniądze ani od Stanów Zjednoczonych, ani od Unii Europejskiej. Unia Europejska dostarcza, obiecuje dać w przyszłym roku Ukrainie 19 miliardów. To jest pod zagrożeniem według różnych państw unijnych, które tego nie chcą zrobić, mianowicie Węgrzy. A 10 miliardów obiecali nam Stany Zjednoczone. Teraz to wszystko pod wielkim zagrożeniem. Także naprawdę przyszły rok dla Ukrainy jest kluczowym chyba i bardzo, bardzo ciężkim może być. Też piszą o tym, wczoraj na przykład była informacja od szefa biura prezydenta Ukrainy, Andrija Jermaka, który powiedział, że bez tej wojskowej pomocy ze Stanów Zjednoczonych my ryzykujemy tą wojnę przegrać. To ja po prostu zacytowałem to, co powiedział szef biura prezydenta Ukrainy. Także na razie my czekamy oczywiście na pomoc z Stanów Zjednoczonych, bo ona była największa, ale w międzyczasie my otrzymujemy jednak pomoc z innych krajów. Teraz najwięcej chyba pomagają Niemcy i kraje skandynawskie, bałtyckie i pomagają nam przetrwać to. Krzysztofie?
Mam wrażenie, że też Wielka Brytania jest takim liderem pomocy, przynajmniej jeśli chodzi o słowa, nie zapomniała o Ukrainie, a my chyba straciliśmy wyobraźnię, co to znaczy przegrać wojnę, co to znaczy Ukraina przegra wojnę, jakie mogą być tego wielkie konsekwencje. Z kolei Unia Europejska rozważa, czy w ogóle świat zachodni rozważa i do marca podejmie decyzję, decyzję, będzie embargo na diamenty wydobywane w Rosji i sprzedawane potem w Antwerpii czy w Brukseli. To oczywiście wiadomość, która troszeczkę jest groteskowa, bo te embarga rozmaite na Rosję nie działają. Rosyjska gospodarka jest w dobrej kondycji, a sprzedaż tych zboża z Rosji czy nawozów z Rosji idzie pełną parą. Dmytro?
I to jest rzeczywistość smutna dla nas wszystkich. A oprócz tego jest też informacja, wczoraj wieczorem dotarła do nas informacja o tym, że uwaga, wojskowa baza chyba marynarki wojskowej Stanów Zjednoczonych wbrew sankcjom, po prostu obchodząc te sankcje, naprzód zakupiła ropę i jakieś paliwa po prostu bezpośrednio z Rosji. Amerykanie kupują paliwo bezpośrednio z Rosji. To Amerykanie kto? To wojskowi to robią. No po prostu jakiś po prostu skandal, naprawdę.
A zapowiedź i apel premiera Ukrainy dotyczący prądu i możliwych braku prądu?
Dokładnie, też to jest bardzo ważny aspekt naszego życia codziennego, bo za ostatnie dwa dni był po prostu deficyt tego prądu w naszej sieci ukraińskiej i my przez ostatnie kilka nawet dni kupowaliśmy prąd od naszych sąsiadów, od Słowacji, od Rumunii, być może też od Polski. I tak, premier mówi o tym, że trzeba każdemu zaoszczędzać. Na przykład też wczoraj była informacja od niego, że jakieś przedsiębiorstwa, jakieś kawiarnie, jakieś restauracje i tak dalej, sklepy muszą zmniejszyć na przykład światła na swoich reklamach zewnętrznych, żeby po prostu oszczędzać na tym prądzie, bo w każdej chwili może być tak, że tego prądu może nie być. Oprócz tego Rosjanie wczoraj ostrzelali kolejną elektrownię, która znajduje się niedaleko od linii fronta i potężnie uszkodzili tą elektrownię, wobec czego ona zaprzestała działać. I to jest kolejna presja, kolejne uderzenie w nasz system energetyczny. I jeżeli by pogoda...
Jeżeli by pogoda i nagle gdzieś zniknął głos Dmytro Antoniuka. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy
z
Antoniukiem, bo jeszcze kilka ważnych pytań, ważnych stwierdzeń. Dmytro Antoniuk jest we Lwowie. Jeśli pogoda i na tym urwało się nasze połączenie, to kontynuuj. Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, to Dmytro?
Tak, jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, a znaczy, że może być około minus 8, minus 9, minus 10 stopni, to mogłoby spowodować blackout, czyli w ogóle wyłączenie i zaprzestanie działania całego systemu energetycznego Ukrainy. To jest naprawdę potężne ryzyko teraz, ale na szczęście patrząc w prognozy pogody widzę, że w przyszłych dniach pogoda będzie już cieplejsza, około zera, około minus jeden, coś takiego.
Powiedziałeś, że jesteś we Lwowie, że tam będzie spotkanie tych wszystkich, którzy zajmują się zabytkami, tymi zabytkami, które zostały na Ukrainie po pierwszej Rzeczpospolitej. O tym książkę napisał i bardzo piękną książkę jeszcze w języku ukraińskim wydał Dmytro Antoniuk, a Piotr Wit, kiedy zobaczył książkę, powiedział: niewiele zrozumiem, ale są wspaniałe zdjęcia tego, jak te wszystkie nasze zabytki wspólne wyglądają teraz, w tej chwili. Dmytro, twoja książka na ciebie czeka i na kolejny twój wieczór czy spotkanie z czytelnikami, a teraz bardzo serdecznie ci podziękuję za korespondencję i przypomnę państwu także, jest atak rakietowy na Ukrainie, ogłoszony alarm, kolejne rakiety lecą w kierunku Kijowa i innych ukraińskich miast i taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość smutna, rzeczywistość Ukrainy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie.
Jest godzina 7:28, to trochę ze smutnej rzeczywistości przeniesiemy się do rzeczywistości radosnej. Będą jechać wozy kolorowe taborami, będzie śpiewać Maryla Rodowicz, a dzisiaj ma po prostu urodziny pani Maryla, więc niech zaśpiewa w Poranku Wnet. Przed chwilą usłyszeli państwo głos Maryli Rodowicz, a teraz głos Macieja Szczepanowskiego, dyrektora Instytutu Wacława Felczaka, który jest gościem Poranka Wnet, jest w studio. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przed chwilą Dmytro Antoniuk powiedział, że rozmawialiśmy na temat pieniędzy, które Ukraina potrzebuje. Stwierdził, że pieniądze, które chce Unia Europejska przeznaczyć Ukrainie, 19 miliardów euro, są blokowane przez premiera Orbana, przez Węgry. Jaki jest komentarz? Czy tak jest faktycznie?
No, Unia przede wszystkim twierdzi, że nie ma pieniędzy, ale jeżeli by miała, no to trzeba jednak zmierzyć się z tą rzeczywistością. Węgry są, podobnie jak Polska, objęte nieformalnymi sankcjami i starają się blokować i przypominać sprawę, że jeszcze nie otrzymały żadnych pieniędzy z tak zwanego KPO i w tej sprawie również ukraińskie, ale wielu innych starają się, bo zwykle pod dużym naciskiem ustępują, starają się przełamać te nieformalne sankcje nałożone na Budapeszt.
Czyli krótko mówiąc, jest to gra premiera Orbana z Komisją Europejską, w której chce wygrać, czyli otrzymać to, co Węgry powinny otrzymać w ramach KPO, które zostało przez i Węgry, i Polskę zaakceptowane w 2020 roku. W grudniu zresztą jest jakaś rocznica tej akceptacji.
Dokładnie tak, z tym, że bardzo wiele państwom Unii Europejskiej ta gra jest na rękę.
Bo?
Bo też się nie kwapią z przekazywaniem jakichkolwiek środków Ukrainie. Myślę o Austrii, o Chorwacji, o Słowacji.
Bo zmienia się atmosfera w Unii Europejskiej. Czy takie wpływy ma Władimir Putin?
Bardzo dobre pytanie. Myślę, że powinniśmy się temu poświęcić całą audycję, jedną z najbliższych, może już poświątecznych. Z całą pewnością wpływy czy rosyjskie, czy chińskie są zdecydowanie zbyt duże, jeśli chodzi o Komisję Europejską i Parlament Europejski.
Szymon Szynkowski-Welsenk, minister spraw zagranicznych w tym rządzie 14-dniowym, jak go określają niektórzy, był w Budapeszcie, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Węgier. Co zostało powiedziane, co zostało ustalone, jaki jest ten testament, który zostawia rząd premiera Mateusza Morawieckiego w stosunkach polsko-węgierskich?
Tak bym sobie wyobrażał każdego polskiego ministra spraw zagranicznych, że zaraz po nominacji wsiada do samolotu i odwiedza przynajmniej kilka stolic środkowoeuropejskich. To był początek w Kopenhadze, potem Praga, potem Budapeszt, potem kilka dalszych. To był taki jasny sygnał, że Polska przynajmniej w tym momencie jest bardzo zainteresowana współpracą środkowoeuropejską. Natomiast wizyta dotyczyła przede wszystkim tej próby szybkiej centralizacji Unii Europejskiej. Tutaj otrzymał nasz minister pełne wsparcie ze strony Budapesztu, który też to śledzi z niepokojem te ostatnie próby. Ja bym tylko zacytował jedno zdanie ministra spraw zagranicznych Węgier, który chyba dobrze charakteryzuje atmosferę tego spotkania. Minister Szijjártó powiedział między innymi takie zdanie: postrzegamy stosunki polsko-węgierskie jako coś więcej niż przyjaźń i więcej niż rodzaj sojuszu. My na Węgrzech traktujemy stosunki polsko-węgierskie na poziomie braterstwa. Także nie mamy aż tak wielu ministrów spraw zagranicznych w Europie w tej chwili, którzy by tego rodzaju słowa pod adresem polskiego ministra wymawiali.
Tylko powiedział to do ministra rządu, który na pewno, bo przecież może być odpukać trzęsienie ziemi przecież przed poniedziałkiem, ale który nie otrzyma wotum zaufania. Zmieni się rząd w Polsce. Premier Donald Tusk na pewno nie jest sympatykiem rządu węgierskiego, nie jest sympatykiem pana Orbana.
Tak, ale ewentualna zmiana dotyczy Warszawy, natomiast nie zmieniają się jeszcze rządy w Czechach właśnie, czy na Węgrzech i w paru innych miejscach. I te rządy były uczulone na pewne kwestie. Ja przypomnę, że na przykład w Niemczech, zaraz bezpośrednio po decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącego zgody na otwarcie traktatów, pierwsze hasło, które się pojawiało w wyszukiwarce Google, jeśli chodzi o pracę tego dnia Parlamentu Europejskiego, dotyczyło pestycydów, jakiejś uchwały w sprawie pestycydów. To te zmiany są przeprowadzane celowo bardzo po cichu w wielu stolicach europejskich. No nie przykłada się do tego należytej wagi. Tego rodzaju wizyty, jak wizyta ministra Szynkowskiego-Welsenka, myślę, że uczuliła jednak i pobudziła do myślenia naszych przyjaciół tutaj, przynajmniej w Europie Środkowej.
Pewno pobudziła, ale ta pobudka właśnie będzie krótkotrwała. Za chwilę minister Radosław Sikorski odwiedzi może te, a może inne stolice i Polska, i Warszawa będzie mówić innym głosem.
Najprawdopodobniej tak, ale zawsze warto dać się przyjemnie zaskoczyć.
Często bywa pan w Budapeszcie. Ostatnia pana wizyta w Budapeszcie dotyczyła czego?
O realizacji kilku naszych programów, między innymi ale też podpisałem umowę na uruchomienie lektoratu na takim odpowiedniku Warszawskiej Szkoły Administracji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, czyli na Uniwersytecie Ludowika, ale mieliśmy obóz językowy dla młodzieży, która się uczy języka węgierskiego. Na tych najlepszych z najlepszych mieliśmy również taką ciekawą dyskusję, konferencję dotyczącą sieci wpływów po 89 roku byłej nomenklatury w mediach, w gospodarce, również w nauce, także na tym spędziłem ostatnie dni oraz na odwiedzinach Jarmarku Świątecznego oczywiście.
O Jarmarku Świątecznym w Budapeszcie może za chwilę porozmawiamy, ale teraz o samym instytucie, bo Instytut Wacława Felczaka został powołany w czasach dobrej zmiany. Jak wiemy, instytucje powołane przez dobrą zmianę nie będą cieszyć się nadzwyczajną sympatią ze strony kolejnej zmiany, czyli rządu premiera Donalda Tuska i większości parlamentarnej.
To byłoby bardzo źle oczywiście, bo ja żałuję, że tylko tego rodzaju instytut, jakim jest Instytut Felczaka, pozostaje takim trochę samotnym białym żaglem, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Takie tego rodzaju instytuty powinny być powołane na kierunku właśnie słowackim czy czeskim. Co ciekawe, była taka próba jeszcze za poprzedniego ministra Sikorskiego. Istnieje forum polsko-czeskie, ale on nigdy nie rozwinęło skrzydeł. Niestety, może teraz rozwinie skrzydła. My bardzo potrzebujemy instytutów, które właśnie inwestują w młodzież, inwestują w kontakty na poziomie medialnym, naukowym, które budują pozycję Polski i tworzą takie propolskie wspólnoty, kręgi, przynajmniej w tych krajach z nami sąsiadujących. To nie jest żadna nowa metoda. Robią to Niemcy, robią to Francuzi, robią to również Chińczycy bardzo intensywnie. Także tutaj tego rodzaju instytut, który mam przyjemność prowadzić i zawiadywać jego pracą, świadczy o tym, że Polska w ostatnich latach przeszła do tej wyższej ligi, jeśli chodzi o uprawianie dyplomacji na świecie.
Udało się wejść na uniwersytety, udało się namówić Polaków, młodych Polaków do tego, żeby uczyli się węgierskiego i młodych Węgrów, żeby zapoznali się dla nich z trudnym językiem polskim.
Tak, uczymy w Polsce około 200 młodych ludzi w 20 szkołach, głównie średnich, plus lektorat języka węgierskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 4 szkołach na Węgrzech, plus właśnie ten lektorat, który uruchomiliśmy na uniwersytecie, o którym wspomniałem, mamy zamiar dalej rozwijać nauczanie języka. To z tego powodu, że my nie uczymy tylko języka, ale to jest również nauka kultury, nauka sposobu myślenia współczesnych Polaków, nauka przekazywania informacji o tym, jaka Polska jest i czemu zawdzięcza swój sukces. I że mamy w końcu 16 najbardziej popularny język świata.
Polski?
Język polski.
Cieszymy się z tej popularności, ale nie cieszymy się z wyników badań umiejętności licealistów. Jakie to są wyniki, na co wskazują?
To są badania przeprowadzone od 20 lat, badania PISA, zdolności młodych ludzi w wieku lat 15-16. To jest próbka w 81 krajach wśród młodzieży w liczbie 700 tysięcy blisko. I obserwujemy od lat stopniowy zanik umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia oraz wiedzy ogólnej, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Także ten ranking wygląda w ten sposób, że na czele jest Singapur, Japonia i Korea Południowa. Nie ma Chin, ale tylko dlatego, że Chiny w ubiegłym roku nie brały udziału w tym badaniu z uwagi na lockdown i pandemię. Honoru w pierwszej dziesiątce broni Estonia i Szwajcaria w tym zestawieniu. Natomiast warto podkreślić bardzo dobrą pozycję Polski, bo to jest 12. pozycja wśród tych 81 państw, jedna z wyższych, tuż za Wielką Brytanią. 15. jest Republika Czeska, 21. jest Litwa, Niemcy są 22., Francja 23., Hiszpania 24., Węgry 25., Słowacja 32, zamyka tę stawkę Palestyna i Kosowo. To jest też pewien, trwa dyskusja, może akurat mniej w Polsce, ale jest bardzo intensywna dyskusja w Czechach, Słowacji w tej chwili, co zrobić z tym fantem. To jest częściowo odbicie zamknięcia szkół bez wątpienia w czasie pandemii, ale mówi się również o tym, żeby w Czechach chociażby, żeby zakazać używania telefonów komórkowych na lekcjach, bo to ma wpływ niestety negatywny na po prostu na to, co młody człowiek chłonie w szkole. szkole.
Powiedział pan o czytaniu ze zrozumieniem, to postaram się teraz ze zrozumieniem przeczytać. Jarmarki bożonarodzeniowe z Polski, Węgier i Czech w europejskim to top 10. Krakowski jarmark bożonarodzeniowy zajął pierwsze miejsce, a w Budapeszcie trzecią lokatę w najnowszym rankingu jarmarków bożonarodzeniowych. W pierwszej dziesiątce jest również Wrocław, Poznań oraz czeska Praga. W Budapeszcie ten jarmark, rzeczywiście to zdjęcie wygląda na to, że ten jarmark w Budapeszcie jest imponujący.
No od Hiszpanii po Grecję przyjeżdżają turyści właśnie w tych dniach. Kilkaset straganów z rękodziełem, z różnymi przysmakami. No i przede wszystkim fantastyczny lek na ten ból głowy, który nas ogarnia w okolicach świąt. Co kupić osobom, które kochamy. Także duży wybór różnych ciekawych rzeczy. Kto ma troszeczkę czasu, to na pewno warto w tych dniach odwiedzić Budapeszt.
A skoro o jarmarkach, to my przypomnimy państwu o tym, że jak zbliżają się święta, to można się zastanowić i zostać marynarzem albo bosmanem na naszej żółtej łodzi podwodnej. Prosto, można to łatwo zrobić. patronite.pl/radiownet. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już są na naszym pokładzie, ponad około 1200 osób. Powiem oczywiście, jakie są, ile dokładnie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Apelujemy do tych, którzy już są, o podawanie numeru telefonów albo o wypełnianie ankiety, bo mamy taką ankietę, na razie muzyczną. To jest pierwsza taka ankieta dla naszych współpodróżników. Ankieta muzyczna, ulubiony utwór, i wtedy w poranku, w popołudniu czy w ciągu dnia możemy korzystać z tej playlisty. I też będzie specjalna audycja dzisiaj stworzona przez właśnie naszych patronów od 18 do 19. Muzyka, marynarzy i bosmanów. Panu dyrektorowi wręczę taką ulotkę i też zachęcę do tego, żeby wstąpić na nasz pokład. Język węgierski nam się na pewno przyda, bo płyniemy w daleką podróż.
Bardzo dziękuję i gratuluję Radiu Wnet.
Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu. Ale nie powiedział pan tak, tak, będę na tym pokładzie.
Ja jestem jeszcze na lądzie.
Och, ciężko z tymi Węgrami, bo rzeczywiście nie ma dostępu do morza Republika Węgierska. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka, był gościem Poranka Wnet. Na żadnym jarmarku bożonarodzeniowym nie śpiewa Sting, a u nas w poranku zaśpiewa.
Uważaj, tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Oczywiście, budzisz się i słuchasz Poranka Wnet, a w nim opowieść o tym, co działo się wczoraj na posiedzeniu w ratuszu warszawskim. Michał Szpądrowski, radny Warszawy. I co nas czeka w przyszłości? Nas, posiadaczy samochodów wyprodukowanych dawno, dawno temu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No rzeczywiście sesja była wczoraj dość burzliwa. Sama debata nad tą strefą czystego transportu trwała 7 godzin. To jest dość rzadkie w Radzie Miasta. Bardzo wielu mieszkańców zainteresowanych tym tematem przyszło. W zdecydowanej większości dominowali przeciwnicy, tak więc no tutaj myślę, że sesja była ciężka dla rządzącej Warszawą Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Natomiast no, co nas czeka? Szczęśliwie no, przynajmniej w jakimś zakresie Platforma poszła po rozum do głowy i ta strefa będzie węższa niż była propozycja ratusza, tak więc obejmie tak naprawdę no, całe Śródmieście i część Woli, Pragi Północ, Pragi Południe. Chyba kawałka Żoliborza nie. Natomiast no, te dzielnice, jak to się ładnie nazywa, ten obszar centralny, będzie objęty no, sporymi obostrzeniami, jeśli chodzi o to, jakie samochody mogą wjechać. Dla państwa, którzy płacą podatki w Warszawie lub są mieszkańcami stolicy, te zasady wchodzą dopiero od stycznia 28 roku i wtedy pojazdy z silnikiem diesla starszym niż 13 lat lub benzynowym starszym niż 22 lata nie będą mogły wjechać do tej strefy. No a pozostałe osoby, czyli no, ci, którzy nie mieszkają w Warszawie, nie płacą podatków. W większości no, są to mieszkańcy okolicznych powiatów, warszawskich, już od 1 lipca przyszłego roku nie będą mogli wjechać samochodem diesla starszym niż 18 lat, a benzynowym starszym niż 27 lat. No i tak naprawdę jednym z argumentów, które podnosiliśmy wczoraj, jest to, że to nie chodzi o sam wiek samochodu, bo niektóre samochody, które są starsze, potrafią tak naprawdę mieć normy spalinowe lepsze niż niektóre modele młodsze, no ale na taką decyzję podjęła rządząca Warszawą większość Platformy Obywatelskiej, no właściwie samej Platformy Obywatelskiej, bo tam nikogo nie ma, a Lewica chciała tylko jeszcze większego poszerzenia tej strefy.
No dobrze, to powiedzmy jeszcze raz. Wszyscy, którzy płacą podatki w Warszawie, będą sobie mogli jeździć po Warszawie według tych zasad, które do tej pory obowiązują, czyli wszędzie, gdzie można.
Tak, jeszcze przez 4 lata i mniej więcej 2 tygodnie, bo dla tych, którzy płacą podatki lub są mieszkańcami Warszawy, te zasady wchodzą od stycznia 28 roku.
To dużo, dużo w takim razie czasu jest na to, żeby, no, żeby się do tego przyzwyczaić. A jaka ta strefa będzie? Bo powiedział pan, została zmniejszona, a potem wymienił pan i Pragę Południe, i Wolę, i część Mokotowa, i całe Śródmieście, czyli gdzie są granice tej strefy?
To jest tak naprawdę całe Śródmieście, więc jeśli ktoś mieszka lub porusza się po samym Śródmieściu, czyli gdzieś no mniej więcej od nawet strefę ograniczenia, jak to wygląda, miasto opublikowało u siebie na stronie na Facebooku. Natomiast no tutaj styki linii kolejowych mogą komuś nie powiedzieć. Na pewno jest to całe Śródmieście i część Pragi Północ oraz Pragi Południe. Na pewno ta centralna część, która jest obok Stadionu Narodowego, Kamionek, Saska Kępa, jeśli chodzi o Pragę Południe. No Wola, no to Młynów Czyste. To jeśli ktoś mieszka w tamtych terenach, to jest objęty od no przyszłego, on jak mieszka, no to jest objęty od 28 roku, natomiast jeśli ktoś tam pracuje, nie płaci podatków w Warszawie, a przyjeżdża samochodem, to będą go obowiązywały te zasady już od lipca, 1 lipca przyszłego roku. Tak więc no, osoby, które w tych dzielnicach gdzieś pracują, a no, tak jak mówię, nie są mieszkańcami, nie płacą tutaj podatków, warto jest na stronach miasta, Miasto Stołeczne Warszawa na Facebooku sprawdzić sobie, nie to, żebym reklamował Miasto Stołeczne Warszawa, czy to pomysł, ale myślę, że każdy no, musi zerknąć sobie na tą mapkę, czy jest objęty tym rejonem, który wczoraj Rada Miasta, no Platforma Obywatelska tak naprawdę uchwaliła jako tą strefę czystego transportu.
A skąd będzie wiedział policjant, będą ją kontrolę kierowców, no bo przecież na samochodzie nie jest napisane płacę podatki w Warszawie. Człowiek nie ma na czole wypisanego takiego hasła, to co będą kontrole lotne, będą zatrzymywane samochody od 1 lipca i pytania, trzeba będzie pokazać co PIT, pokazać policjantowi, jak to będzie wyglądać.
To rozwiązanie ma polegać na tym, że w momencie, jeśli będą nas miały te zasady obowiązywać, to powinniśmy się postarać o taką naklejkę na samochód. Zakładam, że umieszczaną za szybą, tak jak, nie wiem, winietki na autostrady, załóżmy. I no wtedy będzie sprawdzane właśnie, czy dana osoba płaci, nie płaci podatki w Warszawie. No i czy ten samochód, który zgłasza do Urzędu Miasta jako ten, który chciałby jeździć, to te naklejki mają być. No a jak to będzie sprawdzane, to między innymi o to dopytywaliśmy. Miasto Stołeczne planuje dość rozbudowany system kamer, które mają to monitorować. No zakładam, również można się spodziewać takich rozwiązań, które funkcjonują chociażby przy sprawdzaniu biletów za parkowanie w strefie płatnego parkowania, czyli takich mobilnych samochodów, które mają taki radarek, który jest w stanie te naklejki, bilety parkingowe w tym wypadku, a pewnie w przyszłości te naklejki sprawdzać. Ale miasto planuje bardzo duży system na tym terenie monitoringu kamerowego pokrywającego pewnie i prawie 100% tej powierzchni. Tak więc możemy się spodziewać bycia filmowanym i sprawdzanym systemem kamer miejskich, jeśli chodzi o to, czy spełniamy te zasady, żeby móc mieć czyste powietrze, jak sama nazwa wskazuje. No a jeśli ten samochód zostawimy wcześniej, to on już tego powietrza nie truje. Tak więc ci z Państwa, którzy nie wjadą do strefy czystego transportu, mogą mieć czyste sumienie, że dbają o czyste powietrze. Jakby przejechali kilkaset metrów dalej, to już wtedy byli było łobuza.
Nie będzie można jeździć w takim razie alejami jerozolimskimi, Marszałkowską, ulicą Kruczą. To są ważne arterie w centrum Warszawy. A ile tych mobilnych samochodów sprawdzających te z tymi radarami, systemami komputerowymi zamówiło Miasto Stołeczne Warszawa?
Na ten moment tych mobilnych do strefy czystego transportu, o ile to w ogóle będzie rozwiązaniem, to nie jest zamówionych, natomiast tych, które sprawdzają bilety za parking w Warszawie, w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, ostatnio była chyba mowa o 6 i planowanym zakupie dodatkowych 2 bodajże, więc tam chyba na ten moment flota sprawdzająca, czy jest opłacony parking, składa się z 6 samochodów.
A i w jaki sposób on sprawdza? To jest czytnik automatyczny, tak. Przejeżdża koło samochodu, czy zapłacił, czy nie zapłacił, czy zapłacił, czy nie zapłacił, a potem mandat i mandat. A z tych mandatów, nie wiem, czy, bo o tym nie rozmawialiśmy, nie wiem, czy ma pan takie dane w głowie, ile z tych mandatów za parkowanie wpływa do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy? Czy to jest duży wkład warszawiaków, którzy zapomnieli zapłacić za parkomat?
Danej dokładnej, jeśli chodzi o same kary, to nie mam. Natomiast wpływy mniej więcej z całej strefy płatnego parkowania, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 120 milionów złotych. Tak mi się wydaje, że było na ostatniej komisji budżetowej. Zakładam, że w tym się mieszczą również kary. Natomiast ten samochód, radarek, który sobie jeździ, szczytuje nasze tablice rejestracyjne i sprawdza w komputerze centralnym, no, przysyła dane, no i komputer centralny odpowiada, czy tudzież płacimy przez aplikację za pomocą tego systemu SkyCash, tudzież innego, tudzież czy został wykupiony w tych słupkach, które są w mieście, czy na daną rejestrację, bo dla Państwa, którzy nie wiedzą, no u nas trzeba wpisać jaka rejestracja, zresztą to w większości miast funkcjonuje, kiedyś tego nie było, no a dzisiaj trzeba wpisać rejestrację samochodu, za który się opłaca bilet parkingowy. No i tak naprawdę te samochody wysyłają do bazy centralnej i ona odpowiada, czy dany samochód miał w tym momencie opłacone. Jeśli nie, no to można spodziewać się kwitku na dane osoby, na którą jest zarejestrowany pojazd, że nie został opłacony bilet parkingowy w mieście stołecznym.
To na zakończenie pytanie, w jakiej kondycji jest Warszawa? Czy jest miastem ze zrównoważonym budżetem, czy jest miastem zadłużonym? Jak to wygląda?
Jest miastem zadłużonym. Łączne planowane mniej więcej zadłużenie wraz z budżetem, jeśli chodzi o budżet przyszłoroczny planowany, to jest około 12, niespełna 12 miliardów złotych, więc miasto stołeczne Warszawa jest miastem, które zaciąga kredyty. Część z nich to nie są kredyty, których można by było się jakoś bardzo bać, bo są to tak zwane kredyty preferencyjne, 0%. Niedługo miasto w ogóle straci do nich dostęp, no, ze względu na poziom, że tak powiem, rozwoju. Natomiast no, jest niestety tak, że Warszawa jest miastem na pewno źle zarządzanym również finansowo. Bo ci z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie i są właścicielami nieruchomości i powinni mieć wyliczone, i są fizycznymi właścicielami nieruchomości, osobami fizycznymi, nie prowadzą działalności gospodarczej, to wiedzą, że powinni mieć naliczany podatek od nieruchomości. No są osoby, które się do nas zgłaszają, że od 3, 4, 5 lat nie są w stanie takiego naliczenia otrzymać, a potem dostają wyliczoną stawkę podatku za 5 lat na raz. Tak więc no, nawet system poboru podatków w mieście stołecznym Warszawa, a przecież podobno jest tak zła kondycja finansowa po rządach Prawa i Sprawiedliwości, który no zawierał i dusił tę Warszawę.
To jest...
Natomiast no, miasto stołeczne Warszawa niestety jest źle zarządzane, źle są wydawane fundusze, nie ma tak naprawdę realnego gospodarza, który by tego pilnował. No mam nadzieję, że to się już niedługo w wyborach, które pewnie będą w kwietniu, zmieni i że ta zmiana będzie dobrą zmianą. Natomiast no niestety miasto w tym momencie
o tym będzie, na pewno będzie o tym okazja, żeby porozmawiać. Michał Szpądrowski, radny miasta stołecznego Warszawy, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:01. Mam nadzieję, że Jakub Duszak nie zwolni mnie z pracy. Za chwilę wiadomości.
A w tym wydaniu wiadomości: Ukraina boi się blackoutu i braku finansowania. Zerowy VAT na żywność obiecuje premier Morawiecki oraz Izrael na prośbę USA zgodził się otworzyć przejście graniczne dla pomocy humanitarnej. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Deficyt prądu odnotowano w ukraińskiej sieci energetycznej, mówił w Poranku Wnet korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
Przez ostatnie kilka nawet dni kupowaliśmy prąd od naszych sąsiadów, Słowacji, od Rumunii. W każdej chwili może być tak, że tego prądu może nie być. Oprócz tego Rosjanie ostrzelali kolejną elektrownię. Jeżeli by pogoda może być około minus 8, minus 9, minus 10 stopni, to mogłoby spowodować blackout, czyli w ogóle wyłączenie, zaprzestanie działania całego systemu energetycznego Ukrainy.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie, Dmytro Antoniuk. Pod dużym znakiem zapytania stoi pomoc finansowa dla Ukrainy od USA. Unia Europejska obiecuje 19 miliardów euro w przyszłym roku, jednak te pieniądze również są zagrożone, mówił w Poranku Wnet dyrektor Instytutu Felczaka Maciej Szymanowski.
Unia przede wszystkim twierdzi, że nie ma pieniędzy, ale jeżeli by miała, no to trzeba jednak zmierzyć się z tą rzeczywistością. Węgry są, podobnie jak Polska, objęte nieformalnymi sankcjami i starają się blokować i przypominać sprawę, że jeszcze nie otrzymały żadnych pieniędzy z tak zwanego KPO i bardzo wiele państwom Unii Europejskiej ta gra jest na rękę. Bo też się nie kwapią z przekazywaniem jakichkolwiek środków Ukrainie.
Mówił dyrektor Instytutu Felczaka Maciej Szymanowski. Cała rozmowa na Wnet FM. Zerowy VAT na żywność. Podpisanie rozporządzenia w tej sprawie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po tym, jak Sejm zamroził przyjęcie tej ustawy.
Słyszałem tutaj z tej Izby, że gdybyśmy chcieli naprawdę to zrobić, to byśmy przyjęli rozporządzenie, bo wy nie zdążycie tego zrobić. Otóż, szanowni państwo, ponieważ widzę teraz, że chcecie, aby żywność była droższa, chcecie, aby ta ustawa zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość nie przeszła, to zdecydowałem o tym, że rzeczywiście podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAT-cie na żywność.
Premierowi odpowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który wskazywał, że taki ruch ze strony szefa rządu był oczekiwany.
Tak długo przekonywaliście nas, że nie da się z tym VAT-em na żywność, a teraz się okazuje, mówię w waszym wykonaniu, że jednak się da. Bardzo się cieszę z tego rozporządzenia i z tej pana deklaracji, bo jest ona rzeczywiście wyglądana przez miliony Polaków.
Przedstawiciele parlamentarnej większości wskazywali do tej pory, że zerową stawkę VAT na żywność można przedłużyć rozporządzeniem ministra finansów, a więc leży to w gestii rządu, a nie Sejmu. Sejm przyjął wczoraj poselski projekt zamrożenia cen energii, która ma obowiązywać przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Na ostatnim etapie prac do ustawy wprowadzono poprawkę, która obejmuje cenę maksymalną energii elektrycznej, obejmuje ceną maksymalną energii elektrycznej małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. Takiego rozwiązania domagał się PiS. Za ustawą głosowały kluby KO, Polska 2053 Droga, PSL i Lewicy. PiS oraz Konfederacja wstrzymały się od głosu. Prezydium Sejmu przyjęło jednomyślnie parytet podziału miejsc w Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych, poinformował w mediach społecznościowych wicemarszałek Izby Krzysztof Bosak z Konfederacji. W komisji zasiądzie 11 posłów w układzie 4-3-1-1-1-1, jak napisał Krzysztof Bosak. Parytet uwzględnia proporcjonalność i daje możliwość wszystkim klubom zasiadania w komisji. Według wyliczeń parytetu 4 miejsca należą się PiS, a 3 Koalicji Obywatelskiej. Skład komisji zostanie najprawdopodobniej powołany w przyszłym tygodniu. Wszystkich 446 posłów biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za uchwałą. Izrael na prośbę USA zgodził się otworzyć przejście graniczne Kerem Shalom dla pomocy humanitarnej, podała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą urzędnika USA. Na przejściu Kerem Shalom na granicy ze Strefą Gazy będzie dokonywana inspekcja ciężarówek z pomocą humanitarną. Obecnie Izrael sprawdza ciężarówki na mniejszym przejściu Nikkan między Izraelem a Egiptem, zanim zostaną one wysłane do Rafa. Administracja Bidena od tygodni dyskutowała z władzami Izraela o możliwym otwarciu przejścia. Reuters poinformował, że amerykański urzędnik nie podał dokładnej daty otwarcia Kerem Shalom.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie możliwe rozpogodzenia i tylko tam nie będzie padał śnieg. Temperatura minus 6 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 1 stopnia na plusie na zachodzie i na wybrzeżu.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj trzecioligowa Karina Gubin przegrała z Piastem Gliwice 2-5. Piłkarze z nad zachodniej granicy remisowali 2-2, ale później górę wzięło doświadczenie drużyny Aleksandra Wukowicza. W innych meczach Wisła Kraków rozgromiła Stal Rzeszów 4-1, a Lech Poznań wybrał się do Gdyni. No i tam odarł z nadziei Arkę Gdynia, zwyciężając 1-0 po golu Marchwińskiego. A więc znamy wszystkich ćwierćfinalistów. Lada moment losowanie właśnie na tym etapie rozgrywek turnieju Tysiąca Drużyn. Tymczasem z Pucharem Polski pożegnał się wcześniej Górnik Zabrze. Wczoraj dotarła informacja, że z funkcji prezesa zasłużonego klubu zrezygnował Adam Matysek. Były świetny bramkarz także reprezentacji Polski. Funkcję tę pełnił od lutego tego roku. Po raz pierwszy w tym sezonie w lidze angielskiej zagrał Łukasz Fabiański, były reprezentant Polski. Bronił bardzo dobrze, a jego West Ham United United wygrał w derbach Londynu z Tottenhamem 2-1. W innym wczorajszym meczu 15. kolejki Everton pokonał Newcastle 3-0. Strzelając gole w samej końcówce tego meczu. W tabeli prowadzi Arsenal przed Liverpoolem, na trzecim miejscu Aston Villa, a na czwartym Manchester City. Bardzo miłą niespodziankę wczoraj sprawili szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. Wicemistrzowie Polski po znakomitym spotkaniu wygrali z węgierskim Veszprémem 37-30 w 10. kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Tym samym płoczczanie odnieśli trzecie zwycięstwo w tej edycji rozgrywek. No i są na bardzo dobrym drodze, by wyjść z grupy. Jeśli dodamy jeszcze, że także Industria Kielce oczywiście gra świetnie w Lidze Mistrzów, to wiemy, że rzeczywiście te rozgrywki są tak jakby skrojone na polskie ekipy. Dziękuję, teraz to wszystko. Po godzinie 9 zaprasza Kamil Kowalik. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
Po reklamie.
Autopromocja. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłasko, Nabukow, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę o 8:00. Zapraszam do słuchania. To była autopromocja.
Druga polityczna godzina poranka rozpoczęta. Jest godzina 8:10. Za chwilę połączenie z panią Magdaleną Sroką, posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga. Potem najprawdopodobniej będą państwo słuchać rozmowy z Łukaszem Schreiberem, z kolei politykiem Prawa i Sprawiedliwości, mieszkańcem Bydgoszczy i posłem z Bydgoszczy. Co ich łączy? Wczoraj występowali w czasie debaty na temat powołania komisji śledczej do spraw kopertowych wyborów i zarówno Magdalena Sroka, jak i Łukasz Schreiber użyli słowa bezczelność, ale zupełnie w innym kontekście to samo słowo pokazywało na zupełnie dwa inne zachowania. Ale zanim to się stanie, to posłuchamy po raz kolejny Maryli w dzisiejszym poranku. Maryli Rodowicz, dzisiaj są jej urodziny, a kiedyś zaśpiewała piosenkę o tym, kogo nie ma.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet. A gościem Poranka Wnet jest pani Magdalena Sroka, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga, a kiedyś związana z partią Jarosława Gowina. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Wczoraj uczestniczyła pani czynnie w debacie na temat powołania komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Użyła pani w czasie tej debaty słowa bezczelność. Czego to słowo dotyczyło?
No, dzisiejszej postawy Prawa i Sprawiedliwości i polityków, którzy wypowiadali się, którzy zarzucali opozycji zablokowanie wyborów. Natomiast sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. To PiS w sposób nieodpowiedzialny chciał zmienić zapisy dotyczące wyborów, przepisy ustawy, chciał przeprowadzić wybory, a przypomnę, że to nie rząd i nie politycy przeprowadzają wybory, tylko Państwowa Komisja Wyborcza. Także to słowo z mównicy padło z ust polityków PiS-u. Odniosłam się używając tego samego słowa.
Ale kontekst, bo trochę w tej debacie w wystąpieniach polityków jeszcze opozycji zabrakło kontekstu. No to była pandemia, to był czas nadzwyczajny. Groziło Polsce wejście w taką szarą strefę prawa, kiedy nie wybieramy prezydenta, kiedy nie ma polskiego prezydenta, kiedy wybory w konstytucyjnym terminie się nie odbywają i wtedy jest wielki znak zapytania przy całym systemie politycznym i prawnym Polski. Do tego takie wtedy miałem wrażenie, ale teraz również o tym pamiętam. Do tego dążyła opozycja, żeby zablokować naturalną kolej rzeczy, naturalny ciąg polityczny w Polsce.
Oczywiście wtedy właśnie w momencie, kiedy wybuchła pandemia, wszyscy, mam wrażenie, mieli świadomość tego, co się dzieje. Natomiast właśnie ze względu na pandemię wybory nie powinny odbyć się w danym terminie. Przypomnę, wtedy Jarosław Gowin zrezygnował z funkcji wicepremiera właśnie w proteście przeciwko tworzeniu prawa, które w naszej ocenie wówczas nie było zgodne z konstytucją. I trzeba pamiętać jedną bardzo ważną kwestię. Żyjemy w państwie, w którym prawo jest podstawą funkcjonowania i administracja rządowa przede wszystkim powinna działać zgodnie i z literą prawa. 70 milionów wydane przez ówczesnego pana wicepremiera Sasina było wydane zupełnie bez podstawy prawnej. Podjęto działania, natomiast nie kierowano się literą prawa i przekroczono uprawnienia w tym akurat przypadku. Dlatego też rozwiązaniem byłoby przełożenie wyborów na bezpieczny termin, co właśnie proponował wówczas Jarosław Gowin.
Tylko nie było wiadomo, kiedy jest ten bezpieczny termin. Nie było wiadomo, co zrobić z konstytucją i co zrobić z prezydentem Polski po 6 sierpnia, bo kadencja wtedy prezydenta Andrzeja Dudy, ta pierwsza kadencja się kończyła i był wielki znak zapytania, czyli to było działanie w okresie nadzwyczajnym.
Na pewno w okresie nadzwyczajnym, dlatego też wymagało poważnego potraktowania, a nie dążenia do przeprowadzenia wyborów za wszelką cenę, właśnie z narażeniem obywateli. Zresztą ja pamiętam wówczas atmosferę, która panowała w Zjednoczonej Prawicy i proszę mi wierzyć, tam mało mówiono o bezpieczeństwie i życiu, zdrowiu obywateli, a bardziej o konieczności przeprowadzenia wyborów. Te działania, które zostały podjęte, sposób, który chciano wykonać i przeprowadzić całą akcję, po prostu były poza granicami prawa. No, stąd też powołanie komisji śledczej, która wszystkie te szczegóły wyjaśni. I tutaj warto powiedzieć, że wszyscy na sali sejmowej zagłosowali za powstanie tej komisji, łącznie z przedstawicielami PiS-u, także no, czekają nas pewnie ciekawe, interesujące obrady komisji i mam nadzieję, że wnioski, które popłyną i zostaną sporządzone przez członków komisji, jasno stwierdzą, jak wyglądała sytuacja, tak abyśmy mogli odnieść się jako obywatele, ale nie tylko, bo jestem przekonana, że jest tam wiele kwestii, które będą podlegały zarzutom.
Bo wtedy, wracając do tych wyborów kopertowych, wtedy i w Europie była już taka moda, czy taka konieczność na to, żeby przeprowadzać wybory właśnie za pomocą tylko i wyłącznie kartki wyborczej wrzuconej do skrzynki pocztowej, czy odpowiednio ustawionych urn wyborczych gdzieś na zewnątrz lokalu. Z tego, co pamiętam, w Bawarii takie wybory się odbywały. Na takie przypadki powoływało się Prawo i Sprawiedliwość i rządzący wtedy i współrządzący Polską. W końcu wybory odbyły się 28 czy 29 czerwca i wybraliśmy prezydenta. Opozycja też miała swoje własne motywacje, bo rzeczywiście pani obecna marszałek Senatu nie cieszyła się dużą popularnością. Opozycja wykorzystała sytuację do zamiany swojego kandydata, także wszystkie strony prowadziły polityczną grę wokół tych wyborów.
Mówi pan o wyborach w Bawarii, że one w ten sposób były przeprowadzane. Rzeczywiście tam taki system funkcjonował od lat. Natomiast kwestia przygotowania wyborów w Polsce była nie do zrealizowania w ten sposób na podstawie jeszcze nieuchwalonych przepisów, o czym doskonale wiedziano w Prawie i Sprawiedliwości. Oni również wiedzieli, że udostępnianie chociażby danych osobowych spisów wyborców przez samorządy w Polsce na maila wysłanego z Poczty Polskiej bez podpisu, no, było czymś, co zdecydowanie wykracza poza kompetencje Poczty Polskiej. I znowuż przypomnę, to Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadza wybory. Jeżeli mielibyśmy taki system od lat, a nie u nas w Polsce taki system, czyli tak zwanych wyborów kopertowych, nie funkcjonował, mało tego, Zjednoczona Prawica, PiS w którymś momencie, nie pamiętam dokładnie, 2020 rok, nie, 18, całkowicie zlikwidowało możliwość nawet ta, która istniała dla osób niepełnosprawnych, którzy mogli w ten sposób głosować. Nie było u nas żadnego przygotowania do tego, żeby przeprowadzić te wybory, ale to nie jest kwestia już nawet, wie pan, panie redaktorze, tego, o czym pan mówi, tylko tego, że rządzący działali bez podstawy prawnej, biorąc na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie wyborów i przeprowadzanie ich chęć przeprowadzenia wyborów, jakby zabrana od Państwowej Komisji Wyborczej. No nie może być tak, że nawet jeżeli Konstytucja mówi, mamy określone terminy i musimy przeprowadzić, to daje nam też możliwość właśnie w takiej sytuacji, którą była pandemia, sytuacji nadzwyczajnej, skorzystać z takich mechanizmów, aby wybory zostały przeprowadzane w pełni legalnie, w bezpiecznym terminie i ten termin można było wtedy przesunąć. Nie chciano tego zrobić. Pewnie z obawy przed wynikiem wyborów, na pewno z mojej oceny tego, jak ta atmosfera, jak te dyskusje wyglądały, nie była to troska o życie i zdrowie obywateli, a bardziej troska o interes polityczny.
Moim zdaniem tego terminu wyborów i zdaniem wielu prawników tego terminu wyborów nie można było przesunąć, a z kolei odpowiedzialność czy nie jest plusem polityka, jeśli przekracza przepisy w sytuacjach nadzwyczajnych, nie kieruje się przepisami, tylko kieruje się własną odpowiedzialnością za swoje czyny, jeżeli te czyny są umotywowane czymś, nazwijmy to, szlachetnym.
To chce pan powiedzieć, że polityk może działać bez, czy nie w granicach prawa, w stanach wyższej konieczności? No to jeżeli tak i taką tezę wysuwamy, no to właśnie uważam, że Komisja Śledcza jest tutaj doskonałym narzędziem do tego, żeby wyjaśnić, czy rzeczywiście polityk może działać bez podstawy prawnej w takich czy nie innych okolicznościach. Ja uważam, że nie, tą literę prawa wymagamy od wszystkich i przede wszystkim powinniśmy wymagać od siebie.
Przez wiele lat współpracowała pani z policją, pracowała pani w policji. Wie pani, że czasami i policjant przekracza pewne uprawnienia, jeżeli to jest potem wybroni tego, no to wybronił tego. Tak się zdarza, życie jest bogatsze niż przepisy prawne.
Oczywiście, że tak, ale pamiętajmy, że właśnie wszczęte zostało postępowanie w sprawie próby zorganizowania wyborów kopertowych i uważam, że politycznie zostało zablokowane i śledztwo umorzone, odebrane pani prokurator Wrzosek. No właśnie nie chciano sprawdzić, czy poddać się weryfikacji organów państwa, czy działano zgodnie z prawem, czy nie. I oczywiście również przytoczył pan policjantów, którzy popełniają w różnej sytuacji są i czasem te przepisy łamią, ale zawsze wtedy ponoszą konsekwencje. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, dyscyplinarne. Jeżeli są podstawy, to są prowadzone postępowania karne. I każdy odpowiada przed niezależną prokuratorą, sądem. W tym przypadku tego zabrakło, tej faktycznej, prawnej oceny tego, co się wydarzyło.
A nie jest tak, że właśnie sąd już ocenił i stwierdził, że nie dopatrzył się żadnych uchybień, istotnych uchybień, jeśli chodzi o te decyzje podejmowane w 2020 roku?
No, sąd administracyjny wydał jasno wyrok, że przepisy zostały złamane. Najwyższa Izba Kontroli również wskazała, że przepisy zostały złamane. Także no, mam inną ocenę, panie redaktorze.
Ja nie mam oceny, tylko pytam. Wybory prezydenckie w 2020 roku zostały przeprowadzone. Wszystko. I to rzeczywiście wpływ Jarosława Gowina na to był bardzo istotny. Pamiętam narady przy ulicy Nowogrodzkiej. Wszyscy czekali, jakie będą decyzje większości parlamentarnej. W końcu zapadła decyzja. Wszyscy poszliśmy do lokali wyborczych i wygrał Andrzej Duda.
I trzeba było od początku postępować zgodnie z literą prawa. I nie mielibyśmy do czynienia z wydaniem 70 milionów, które zostały później zutylizowane, też nie wiadomo jaki sposób, przez Pocztę Polską. Także właśnie ta ocena jest potrzebna do tego, żeby w przyszłości nie powtarzały się sytuacje, że politycy przekraczają swoje uprawnienia i działają niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości będzie w komisji, trzech Platformy Obywatelskiej, jeden polityk z PSL-u, trzecia droga, drugi z 2050, trzecia droga. Taki będzie skład komisji?
Ja jeszcze nie wiem, jaki będzie skład komisji. Wiem, że naszym przedstawicielem w komisji będzie pani poseł Agnieszka Kłopotek. I co do podziału parytetów w komisji, pewnie ta decyzja będzie komunikowana w najbliższych dniach. Jeszcze jedną kwestię chciałabym poruszyć, ponieważ odniósł się pan do narad w Nowogrodzkiej. Ja pamiętam wówczas, w jaki sposób politycy Porozumienia byli traktowani, wzywani na Nowogrodzką na rozmowy. Nie wszyscy to wytrzymywali. Były sytuacje, w których psychicznie ciężko było niektórym znieść to i dali się przekonać do tego, by postąpić niezgodnie z prawem. Tak po prostu dali się złamać.
A pani również uczestniczyła w takich rozmowach?
Ja odmówiłam takiej rozmowy, ponieważ moim prezesem partii wówczas był Jarosław Gowin.
U którego co słychać teraz?
Wszystko, myślę, że wszystko w najlepszym porządku.
Kiedyś był taki polityk PSL-u, był o nazwisku Kłopotek. Czy pani Agnieszka jest z nim związana w jakiś sposób?
To wie pan co, tak, ale to myślę, że to jest, zawsze warto zaprosić panią poseł Kłopotek i spytać ją o to.
Żona czy córka?
Naprawdę, polecam, bardzo kompetentna osoba, śmiałą myślę, przyjmie zaproszenie do radia i wtedy takie rozmowy również myślę, może ten. Oczywiście rodzina, tak?
No tak to jest po prostu. Jak rodzina, to rodzina. Ojczyzna rodzinami silna, prawda?
No, oczywiście, że tak.
Dobrze, a jak pani odnajduje się w tym parlamencie, nowym parlamencie, w nowej sytuacji, w której właściwie to pani ma to, że była przez pani przez długi czas w większości, no bo Porozumienie było częścią koalicji Zjednoczonej Prawicy i teraz jest pani w większości, czyli właściwie pani rządzi Polską.
Nie, no tutaj trochę chyba za daleko idące stwierdzenie, natomiast ja w Zjednoczonej Prawicy byłam kilkanaście raptem miesięcy, ponieważ w 2019 roku zostałam wybrana posłem z Pomorza. Tym razem startowałam z listy trzeciej drogi, z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego i rzeczywiście wyborcy na Pomorzu docenili moją dotychczasową pracę i oddali na mnie głos. Także jest to dla mnie ogromne wyzwanie i zobowiązanie do tego, żeby w dalszym ciągu, tak jak do tej pory, zawsze mówić i pracować w ten sposób, aby z dumą można było mówić na Pomorzu, że jestem posłem tej ziemi.
Powiedziała pani Magdalena Sroka, polityk i posłanka Prawa i Sprawiedliwości, tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzecia droga, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i miłego dnia państwu życzę.
Jest godzina 8:33. Dzisiaj jest 8 grudnia. Miły dzień, bo dziś jest święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i o godzinie 12, między 12 a 13 jest godzina łaski. I co po takim stwierdzeniu można zrobić? Bo czy to może być Bruce Springsteen czy Maryla Rodowicz? Zastanówmy się przez chwilę i wsiądźmy do tego pociągu byle jakiego. Zaśpiewała Maryla Rodowicz. Dzisiaj są jej urodziny, więc składamy jej życzenia serdeczne, ale namawiamy do tego, żeby nie wsiadać do pociągu byle jakiego, tylko przeciwnie, wsiąść i być na pokładzie żółtej łodzi podwodnej 1182 patronów, marynarzy, bosmanów, kapitanów, admirałów, kontradmirałów już jest na pokładzie i zachęcamy Państwa do tego, żeby zrobić to, a może zrobić to teraz. Dlaczego nie zrobić tego o godzinie 8.38 8 grudnia 2023 roku? To takie łatwe. patronite.pl/radiownet. A dzisiaj już będzie specjalna audycja, nowa audycja z Sterem i Okrętem. To są piosenki, które Państwo sobie zażyczyli, żeby były w Radiu Wnet. To jest godzina od godziny 18 do godziny 19. Wszyscy patroni oczywiście uruchamiają radia, czy to w internecie na wnet.fm, czy w tych wszystkich naszych miastach, portach: Warszawa, Lublin, Białystok, Kraków, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź i Wrocław. Nasze miasta, porty, wszędzie, na całym świecie można słuchać Radia Wnet i płynąć żółtą łodzią podwodną w znane i nieznane miejsca. Jakie przygody nas wspólnie czekają, tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że można pobrać taką aplikację Patronite Audio. Tam można słuchać radia na żywo w łatwy sposób. Na naszej stronie wnet.fm też w łatwy sposób można naszego radia słuchać. Tam też są podcasty. Te podcasty, które odnajdą Państwo na stronie wnet.fm, ale są też podcasty specjalne, dedykowane patronom, ale oczywiście wszystko dostępne w wolny sposób, czyli jeżeli nawet nie jesteśmy marynarzami, to możemy pobrać aplikację i tam słuchać i podcastów, i radia na żywo. Za chwilę połączymy się, nie będzie Łukasza Schreibera, nie będzie posła Prawa i Sprawiedliwości w poranku, nie odpowie pani Magdalenie, pani posłance Polskiego Stronnictwa Ludowego na to, co pani poseł powiedziała w poranku w net, a Maryli Rodowicz odpowie Bruce Springsteen.
Studio za Nysą.
No to przejdziemy Nysę i znajdziemy się w studiu radiowym redaktora Jana Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A ja noszę karkonosze.
Karkonoszy ja nie noszę. Chętnie pojechałbym, ale nie mam niestety czasu w tej chwili, żeby pojechać tam. Mam nadzieję, że śnieg jeszcze leży. Ja w ogóle bardzo lubię śnieg, w przeciwieństwie do wielu, wielu moich znajomych, którzy woleliby palmy. Ja po prostu wolę śnieg. Co się dzieje w Niemczech? Na pewno chciałby się pan zapytać.
Chciałem się zapytać o bałwany. Jak wiele bałwanów... O bałwany,
jest.
Jak wiele bałwanów pan w życiu ulepił? Jak wiele bałwanów spotkał pan na swojej drodze?
Więc ulepiłem...
Jednak bałwany po prostu zakłóciły komunikację ze studiem za Nysą. Słowo bałwan być może podlega jakiejś cenzurze, że dziś prawdziwych bałwanów już nie ma. Dobrze, to nie o bałwanach, tylko o polityce niemieckiej porozmawiajmy, bo to może będzie lepsze.
Oczywiście o polityce niemieckiej, ale jest też i bałwan. Bałwan bardzo charakterystyczny. On stoi na granicy przed mostem Jana Pawła II tutaj w niemieckim Zgorzelcu. Lepili go policjanci, którzy pilnują tej granicy po niemieckiej stronie, tak żeby liczba nielegalnych osadników zmierzających do Niemiec się zmniejszyła. I ona rzeczywiście się zmniejszyła i Niemcy są z tego bardzo zadowolone, aczkolwiek mogłoby być jeszcze lepiej. Zawsze się tak mówi, zawsze tak mówią politycy. Do tego wszystkiego to jest ciekawostka, bo właśnie mamy w Niemczech rząd lewicowy, absolutnie lewicowy przecież w końcu. Tutaj powinno być inne nastawienie, ale okazuje się, że to, co zrobiła rzekomo prawicowa polityka, kanclerz Angela Merkel, zapraszając tych ludzi do zamieszkania w domkach z ogródkiem, z samochodem przed domem, to po prostu bardzo uderzyło. Uderzyło jednak w Niemcy i Niemcy sobie nie dają pomału rady. No, mają trudności też, które wynikają z tego faktu, że trudno jest przeforsować ustawę budżetową. Jakieś pojawiły się trudności oczywiście. Ludzie się boją, zwłaszcza ze służb publicznych, że nie dostaną pieniędzy na czas. No tego oczywiście nie ma, bo w Niemczech są doskonałe drukarnie i że to można w każdej chwili wyłapać bez względu na to, czy pieniądze te mają pokrycie, czy nie. Ci, którzy zbierają stare banknoty, to wiedzą przecież, że to w Niemczech była największa inflacja swego czasu w dziejach, gdzie jak się dostawało pieniądze, to doszło do kiosku po papierosy, to one już kosztowały 100 razy tyle, no więc dobrze, że nie palę. W każdym razie, proszę państwa, w Niemczech dzisiaj rozpoczyna się generalny zjazd partii, Parteitag, jak to się mówi po niemiecku, Parteitag SPD, tej partii socjalistycznej, która najlepsze czasy ma już za sobą. To jest w ogóle dość ciężkie wyzwanie dla partii, która ma w tej chwili tylko, bo patrzę teraz, jak wygląda poparcie dla partii politycznych w ostatnich dniach i tygodniach. No więc proszę państwa, wygląda to dla SPD źle. 14% dla partii, która kiedyś była wielka, znowu o mniej niż w listopadzie, to jest dramat. To jest po prostu dramat. Równie niewielkim poparciem cieszy się rząd federalny. Bardzo zadowolonymi z tego rządu to jest niewielka grupka ludzi. 1% sobie musimy to wyobrażać. Zadowolonych jest już ciut więcej, 16, ale to jest zawsze o 6% mniej niż w listopadzie. Nie jestem zadowolony, mówi 45% Niemców. No i to jest oczywiście fatalne. Takich wartości SPD nie miało dotąd w dziejach. No, w Republice Federalnej nie wydaje mi się, nie przypominam sobie, a powinienem był sobie przypomnieć, gdyby tak było. Również FDP, ta partia się nie liczy, 4%, co to jest. Kto jest liderem w tej sytuacji? No, okazuje się, że CDU, CSU zyskała te partie 2% mają 32% i to jest przyszły lider. Również Zieloni mają 15% większy, o procent więcej. No więc najprawdopodobniej przyszła koalicja po przedterminowych wyborach, o których się coraz częściej mówi, to będzie właśnie CDU-CSU i Zieloni, czyli nic się w zasadzie nie zmieni, bo ta polityka będzie dokładnie taka sama, tylko twarze będą nieco inne. FDP do tego nie wejdzie, a FD ma szansę oczywiście na wybór w regionach, w landach, ale natomiast w skali Republiki Federalnej nie jest zblokowana. To jest, to mowy nie ma. To będzie tutaj jakaś zawsze koalicja, której nazwy nie wymieniłbym, bo to byłby odpowiednik czegoś innego, co mi się nie podoba. No komuniści 3%, 2% mniej. Oni się nazywają dzisiaj Die Linke, bo muszą przecież się w jakiś sposób ukryć, żeby nikt od razu ich nie rozpoznał na pierwszy krok, ale to oczywiście ich rozpoznaje każdy. Ich rozpoznaje każdy po działaniu, po owocach ich poznajemy. A co mówi przewodniczący SPD? Przewodniczący SPD, który nazywa się Kevin Kühnert. To jest bardzo ciekawa postać. To jest młody człowiek, 30 parę lat, no więc to uchodzić może za w ogóle bardzo młodego, jak na politykę, któremu się zarzuca, że nie ma doświadczeń politycznych. Jest to człowiek bardzo wysoko wykształcony, no powiedzmy sobie lepiej od marszałka Sejmu w Polsce, bo rozpoczął studia, których nie skończył. Na które się zresztą zaskarżył, bo miał bardzo niską średnią. Tam był numerus clausus, czyli konkurs matur. On mówił, że nie, że to nie może być, skądże i po co. I się zaskarżył na dziennikarstwo i komunikację, po czym ją rzucił widocznie. I tak jest lepszym dziennikarzem i tak lepiej się komunikuje z tymi, z którymi on chce. W każdym razie on zapowiedział, że jego partia podejmie się obrony państwa socjalnego. No proszę, świetnie. No bo kto zagraża temu państwu socjalnemu? No chyba rząd. A kto stoi na czele tego rządu? No SPD. Czy ktoś tego nie rozumie? No może jak nie rozumie, to powinien przejść kurs z nowoczesnej polityki. To zrozumie wtedy wszystko. Można walczyć z samym sobą, żeby odnieść zwycięstwo. Zwycięstwo jest sprawą przecież najważniejszą, bo przecież ten rząd socjaldemokraci zawsze i dlatego Angela Merkel tak chętnie przystąpiła do koalicji z SPD, a nie na przykład z FDP, której było paru takich narwańców, którzy mówili to, co myślą na każdym posiedzeniu i to bardzo psuło te posiedzenia. Obraz jedności no w ogóle był przez to bardzo zaciemniony, rozmazany i w ogóle nieszczery. A przecież tutaj właśnie socjaldemokraci przy pomocy Angeli Merkel mogli absolutnie do ostatniej możliwości napiąć ten łuk, złoty róg w zasadzie chciałoby się powiedzieć, zwiększając świadczenia socjalne i rozdymając służby publiczne. No, to są już bardzo dużo etatów tam stworzono dla krewnych i przyjaciół królika i wszyscy mogli bardzo dobrze tam się czuć. I teraz właśnie ten zjazd partii socjaldemokratów w Berlinie zapowiedział, że podejmie się walki znowu o obronę państwa socjalnego. No nie wiadomo jak to będzie, bo przecież pomoc socjalna, dodatek na dzieci, dodatek Federacji dla Ubezpieczenia Emerytalnego pod rządami SPD osiągnęły wartości maksymalne, no ale po to są maksymalne wartości, żeby je przekraczać. To pamiętamy przecież, jak to było, znaczy moje pokolenie pamięta, się przekraczało plany, to teraz się przekracza i wartości. Także pomoc idąca w miliardy w związku z koroną, które zostały wtedy powzięte w atmosferze histerycznych środków lockdownu i były skierowane do gospodarki, były rozdawane szczodrze na prawo i na lewo. Po prostu to było tak samo wtedy zaskakujące, jak też i pomoc idąca w miliardach energetyczna, do której doszło wskutek błędnej polityki wobec Rosji ze strony Niemiec. Tutaj można by się w tym miejscu zatrzymać, no bo co tu można więcej mówić? ale jednak SPD jest partią, jak uważają niektórzy komentatorzy, z zupełnie innej planety. Kühner i towarzysze chcą bronić państwa socjalnego, ponieważ najprawdopodobniej, rzekomo, zaskakująca nierówność majątkowa w Niemczech zagraża pokojowi socjalnemu. No tak, pewno boją się, że ci właściciele, powiedzmy, Mercedesów walczyć będą z właścicielami Maserati, no bo trzeba to w jakiś sposób wyrównać i trzeba tę nierówność społeczną w jakiś sposób zakończyć. Zresztą Kühnert sam jest zwolennikiem, sam się określa jako socjalista, zwolennikiem tego, żeby tylko kolektywna istniała własność. No po prostu i sam mieszka w komunie takiej. To jest też bardzo fajne. On jest, zdaje się, homoseksualistą, czy nawet nie zdaje, bo się tego przyznał. Mieszka w jakiejś komunie razem z panami, którzy mają podobne poglądy seksualne na życie, jak i on. I tutaj oczywiście zamierza w ten sposób zebrać mnóstwo głosów, nie wiadomo tylko jakich, no chyba tylko z określonych marginesów społecznych, dlatego że nie jest SPD już, wbrew temu, co się nadal mówi, jakąś partią ludową, jak to Niemcy mówią, czyli Volkspartei, za którą lud idzie na barykady i wszyscy, prawda, pędzą i krzyczą SPD, SPD, SPD czerwone i tak dalej. Tak to było kiedyś, teraz już tego nie ma. Są też takie i różnego rodzaju reklamy, które telewizyjne, które były robione właśnie przed zjazdem partii. Tam jakiś człowiek z takim dziwnym głosem ofiary, jak to się określa, mówi, że straszne rzeczy są, ale na szczęście mamy nową ustawę o samookreśleniu. Co to znaczy ta ustawa o samookreśleniu? Że dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem kobietą, a jutro, że jestem mężczyzną, pojutrze mogę zmienić zdanie. I to jest totalnie świetna sprawa. Przekonuje Kevin. No i za nim chyba również tłumy pań i panów z podobnych środowisk w podobny sposób myślą, co i on. Są też wypadki, które zdarzają się i chodzą po ludziach. Taki wypadek dotknął ostatnio pana Jürgena Helfrichta. Jürgen Helfricht był do niedawna szefem reportażu w gazecie Bild. To jest wysokonakładowa gazeta, jak państwo wiedzą, która ma takie hasło przewodnie Bild deine Meinung, czyli utwórz sobie opinię własną, czyli opinię Bild-Zeitung, rzecz jasna, bo to jest opinia własna Bild-Zeitung, która dobrze byłoby, gdyby była również opinią własną Mayera czy Müllera. I ten szef reporterów Jürgen Helfricht popełnił straszny błąd, a mianowicie pomógł komuś w jakiejś książce, laurce na rzecz Putina. Nie mamy żadnych informacji, nie dotarły one do mnie, ani do nikogo, że poszły za tym jakieś czeki, jak dla innego z jego kolegów, który dostał 600 tysięcy euro od Kremla za pisanie swoich pomnikowych książeczek na temat wielkiego Putina. No ale w każdym razie to mógł już się przewrażliwiony był Bild-Zeitung, nie chciał mieć takiej afery na swoim koncie i po prostu panu redaktorowi podziękowano. Na pewno będzie miał tantiemy z książki, która w końcu na pewno dobrze się sprzedaje, bo tutaj w Saksonii również wszyscy bardzo, bardzo lubią Putina. Pamiętam, oglądałem takie manifestacje w Dreźnie, gdzie właśnie uczestnicy mówili o ręce precz od Rosji. Rosja to raz wspaniały sąsiad, przyjaciel i sojusznik. No dobrze, każdy ma swojego przyjaciela, każdy ma swojego sojusznika. O czym jeszcze mógłbym tutaj państwu opowiedzieć? No tematów można by na siłę ciągnąć mnóstwo, bo w tym kraju tych tematów jest, ciągnie się.
Jest w tym kraju tych tematów jest wiele i o tym w każdy piątek opowiada Jan Bogatko ze studia za Nysą. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Zanysy i życzymy miłego dnia.
Wzajemnie życzę państwu miłego dnia.
Odwiedzi pan Rzeczpospolitą dzisiaj, czy nie?
Niewykluczone, bo prawie że codziennie odwiedzam Rzeczpospolitą, więc wystarczy przejechać przez most, więc zrobię to najwidoczniej. Tak.
Przez most.
Trzeba zobaczyć, czy już są choinki na przykład. Można się rozejrzeć, co prawda to jest dopiero 8, a do Wigilii jeszcze jest trochę wolnego czasu, ale dowiedziałem się, że i tak te wszystkie choinki, które są oferowane, to są ścinane teraz, wywożone na plac i dopiero aż ostatnia się sprzeda 24. Czy może jest przecena po 24, tego nie wiem. W każdym razie chcę zobaczyć, czy są jakieś ładne na przykład.
To w takim razie miłej eskapady życzymy. Jan Bogatko przejdzie dzisiaj po moście świętego Jana Pawła II. Dziś jest godzina łaski między godziną 12 a 13, bo dziś święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. A jeśli chodzi o dziennik pokładowy, a najpierw podziękowania. Ksenia Parmańczuk, Joanna Reiner, Konrad Tomaszewski, Jakub Duszak jest już w studio, odpowiadają za dzisiejszy poranek, za to, co się dzisiaj zdarzyło. Krzysztof Skowroński zachęcał Państwa do tego, żeby przystąpili Państwo na naszą łódź, weszli na pokład naszej żółtej łodzi podwodnej patronite.pl/radio.wnet i podróżowali razem z nami, a dzisiaj ta podróż to studio Dublin, Tomasz Wybranowski. W Dublinie nie pada śnieg, tylko pada deszcz, ale pewno jest też chłodno. Tomasz Wybranowski lubi taką pogodę. Potem Studio Kijów, Paweł Bobołowicz, a Słup dzisiaj specjalne wydanie Słupa ogłoszeniowego z Rzymu, a o godzinie 15 ruszy Riksza Miłosierdzia. Życzę Państwu do usłyszenia, bo jeszcze o 10 z Łukaszem Janem.